Gość dnia Radia Gdańsk.
Dziś gość dnia Radia Gdańsk ze Studia Polskiego Radia w Warszawie, profesor Artur Wróblewski. Politolog, amerykanista z warszawskiej uczelni Łazarskiego. Rozmawia Piotr Kubiak.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Profesorze.
Dzień dobry.
Czy prezydent Rosji Władimir Putin dzisiaj w Instytucie Yad Vashem będzie fałszował historię i ponownie zarzucał Polsce współudział w wywołaniu II wojny światowej i antysemityzm?
Wydaje mi się, że mogą paść pewne rewizjonistyczne tezy, które już prezydent w okresie Bożego Narodzenia lansował. Jednak wydaje się, że możemy być troszeczkę pozytywnie zaskoczeni w tym sensie, że będą one chyba wyciszone i złagodzone. Z tego chociażby powodu, że prezydent Putin sondował, jak te wszystkie jego historyczne rewelacje będą przyjęte troszkę w okresie właśnie świąt Bożego Narodzenia i zauważył, że spotkały się jednak z takim oporem opinii publicznej w Polsce, to wiadomo, ale również w Europie i na świecie. Doszło nawet do pewnej eskalacji na tej linii, ponieważ i ambasador Niemiec w Polsce, Nickel, czy też chociażby pani ambasador Stanów Zjednoczonych, Mosbacher, również potępiła te oczywiste nieprawdy, które próbują zrzucić winę za wybuch wojny na Polskę, czy też w sposób zupełnie nowatorski, można powiedzieć zaskakujący, patrzą na pakt Ribbentrop-Mołotow. Dlatego Putin zauważył, że chyba niczego za wiele nie ugra, lansując swoją wizję historii, gdzie to na przykład Polska, czy też ofiary stały się autorami sprawczej, napastniczej, sprawcami napastniczej wojny, którą, jak wiemy, przygotowały wspólnie i podpisały porozumienie Związek Radziecki oraz Niemcy Adolfa Hitlera. Dlatego być może nie będzie aż tak ostro, choć coś może się pojawić.
A co może powiedzieć Putin według pana?
No przede wszystkim będzie budował dalej ten mit, chyba bardziej też na pożytek wewnętrzny tej wielkiej ojczyźnianej wojny, którą Związek Radziecki prowadził i wygrał, nie mówiąc w ogóle, jak ta wojna rozpoczęła się i nie mówiąc chociażby nawet o tych latach 20. i traktacie Rapallo, gdzie przecież Niemcy współpracowały, testując swoją broń również za czasów Hitlera w latach 30. na poligonach czerwono armistów. Będzie tylko mówił o tym micie, o tym wyzwalaniu, o setkach tysięcy zamordowanych żołnierzy, czy poległych żołnierzy radzieckich i w tym kierunku pójdzie. Natomiast Izrael jest bardzo dobrym odbiorcą tych historii, tego mitu Putina, ponieważ Benjamin Netanyahu, premier, jest dzisiaj niezmiernie bliskim sojusznikiem. Przypomnę, że do lutego zeszłego roku 13 razy panowie Netanyahu oraz Putin się widzieli właśnie w lutym chociażby w Moskwie. 9 maja to również w Izraelu stał się teraz ta data dniem końca II wojny światowej, a nie dzień wcześniej, jak jest na zachodzie Europy. No i oczywiście wydaje mi się, że to wszystko się dzieje trochę, ponieważ Benjamin Netanyahu ma kolejne już trzecie wybory i tak jak w lutym przed marcowymi w zeszłym roku szukał poparcia Netanyahu u prezydenta Putina, tak też teraz troszeczkę też daje mu pewnego rodzaju możliwości. A po co to robi? Nie dlatego, że tak kocha Putina, ale chociażby dlatego, że w Izraelu jest 1 200 000 rosyjskojęzycznych tak zwanych Żydów. Wielu z nich tak naprawdę nie jest prawdziwymi Żydami, bo matki nie mieli, ani nie dokonali konwersji u uznanego rabina przez rabinat izraelski. A zatem są to bardziej rosyjskojęzyczni obywatele Izraela, o których głosy ubiega się właśnie Benjamin Netanyahu, ponieważ jest tam taka partia Izrael Bejteinu, nasz dom Izrael. Niektórzy przezywają tę partię Rasia Bejteinu, nasz dom Rosja, która jest niezbędna jako partia. Wzięła się z dawnej właściwie Izrael Baalia, takiej partii jeszcze Natana Szaleńskiego z lat 96 roku i o te głosy trochę zabiega. Więc mówię o tym, żeby pokazać, że jesteśmy trochę rozgrywani, czy staliśmy się trochę ofiarą też takich politycznych różnych uwarunkowań, jak na przykład przykład wybory zbliżające się teraz w marcu w Izraelu, wewnętrzne, i ktoś mówi, a po co to się dzieje, po co ten Putin? Dodam jeszcze, że Szlomo Pinchas Lazar, zwany po prostu Berelem Lazarem, to jest rabin Moskwy, wielki przyjaciel Putina, który też mu daje jak gdyby to poparcie wewnątrz Rosji, tych Żydów rosyjskich, jak i również pomaga mu załatwiać różne interesy. Moshe Kantor jest częścią, tak samo jak Goldschmidt, jest częścią tej mafii, można powiedzieć, żydowskiej w Rosji, która pomaga załatwiać Putinowi interesy.
Panie profesorze, właśnie, dziennikarz izraelskiej gazety Haaretz pisze, to nie jest uroczystość izraelska. I w tym kontekście chciałbym panu zadać pytanie, czy to dobrze, że na 5. Światowym Forum Holokaustu dzisiejszym nie będzie prezydenta Andrzeja Dudy?
Jak najbardziej, chociaż jest to impreza trochę półprywatna, choć przyjeżdżają wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, prawda, czy inni goście, ale po pierwsze, stała się śmieszną imprezą. Dlaczego mówię półprywatna? Bo organizuje je Moshe Kantor, Wiaczesław Moshe Kantor, czyli dawny z 92 roku handlarz stanikami, biustonoszami, prawda, i pończoszkami kobiecymi, który nagle za 200 tysięcy dostał szansę, żeby przyjąć cały wiele kombinatów petrochemicznych, chemicznych w Rosji wtedy jelcynowskiej.
I stał się jednym z tych
ludzi, Abramowicz, Bieriezowski, oczywiście tworząc kombinat, przepraszam, holding właściwie, konsorcjum Akron, które w 2012 przy pomocy byłego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego lobbował, żeby przyjąć Akron, zresztą wiele akcji Akronu, przejąć Azoty Tarnów, prawda, czyli te zakłady, które jeszcze prezydent Mościcki w Polsce założył. Nasza perła w koronie, to jest obok KGHM-u, prawda, PKN Orlenu czy PZU, która też mogłaby być, gdyby nie przekręty w przeszłości, PZU byłaby europejskim gigantem ubezpieczeniowym. Więc Rosjanie próbowali to przejąć, używając właśnie Moshe Kantora, który kiedyś, prawda, tak jak Abramowicz, Bieryzowski, czy też Chodorkowski, jako też pochodzenia żydowskiego oligarchowie, dostali prawo do kradzieży, można powiedzieć, w Rosji majątku obywateli rosyjskich. Wiemy, że Bieryzowski zbuntował się, nie żyje, Chodorkowski trafił do łagru, ale inni, prawda, Abramowicz czy właśnie Moshe Kantor są potulnymi narzędziami Rosji w różnych interesach i tak naprawdę ta impreza jest organizowana dla Putina. Ja bym powiedział, że może i dobrze, że oczywiście, że dobrze, że nie jedzie, bo byłby upokorzony i nie wiadomo, dlaczego nie ma przemawiać prezydent Polski, skoro tę wojnę wygrać przede wszystkim pomogliśmy drugą wojnę światową i na naszych terenach w dużej mierze Holokaust miał miejsce, tylko że po prostu może to jest dobrze tak, bo ta impreza robi się imprezą sprawców tej wojny napastniczej 1939 roku, czyli Niemiec i Rosji, plus jeszcze kolaboranci, bo Francja jako rząd Vichy, rząd francuski, kontynuator francuskiego rządu kolaborował, no my nie kolaborowaliśmy, my nie napadliśmy, więc i dobrze, że nas tam nie ma.
Troszkę
ironicznie oczywiście mówię.
Panie profesorze, ale będzie tam wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Mike Pence. Czy spodziewa się pan, że w przypadku ataku ponownych oskarżeń kierowanych wobec Polski przez Putina, Mike Pence wypowie jakieś twarde słowa przeciwko Putinowi?
Są takie sygnały pozytywne, chociażby podzielił się nimi pan minister Szczerski, taki koordynator, prawda, tej polityki zagranicznej w ośrodku prezydenckim, w Pałacu Prezydenckim i po wizycie, czy po rozmowach w Waszyngtonie właśnie w tym duchu pewne rzeczy powiedział. Putin, czy właściwie Maria Zacharowa, rzeczniczka MSZ-u, prawda, ci ludzie wokół Putina popełnili też błąd, no atakując między innymi panią ambasador George Mosbacher i mówiąc, że ona nie zna historii, złe szkoły właściwie skończyła, kiedy ona jak gdyby zareagowała na te kłamstwa putinowskie dotyczące nowego odczytywania historii II wojny światowej. Zaatakowano ją też, więc trochę nie wiadomo po co Putin, tracąc chyba kontrolę nad sobą, w końcu nie jest już taki młody i nic mu nie wychodzi ostatnio, bo ani z Białorusią te rozmowy integracyjne, Naftohazowi musi zapłacić za wstrzymanie gazu przez Ukrainę, Ukrainę po arbitrażu w Sztokholmie karę. Nie wyszły mu sprawy Nord Stream 2, ponieważ nastąpiła blokada z powodu pentagońskiej ustawy, prawda? I można by mnożyć różne rzeczy, więc on trochę jest sfrustrowany. Jeszcze jedną rzecz dodam. Niektórzy mówią, taka narracja się pojawiła, szczególnie po stronie polskiej opozycji, że atak Putina to jest właśnie porażka rządu, porażka Polski. To te błędy i pułapki, w które daliśmy się wpuścić Putinowi. Ja bym powiedział inaczej, trochę paradoksalnie, że atak Putina, jego utrata kontroli nad sobą i te pochukiwania i wrzeszczenia, prawda, tych bzdur historycznych są właśnie dowodem na sukcesy Polski, bo Putin jest sfrustrowany, że Polska i wzmocniła obecność wojsk amerykańskich tutaj w Europie i w ogóle stracili Rosjanie tu wpływy, bo mamy też umowy energetyczne z Amerykanami zawarte i w ogóle w Europie Środkowej mamy inicjatywę Trójmorza i taką bramę dla wpływów amerykańskich i energetycznych, chociażby Stanów Zjednoczonych z ich LNG od 2022, kiedy
właśnie
kończy się jamalski
kontrakt. To
sfrustrowało
Putina
i to wiemy z pewnych przecieków, które są, że on po prostu jest wkurzonym facetem o różnych kompleksach po szkoleniu KGB, prawda? Czyli właśnie zachowuje się tak, jak się zachowuje.
Ale w poniedziałek mamy obchody w Muzeum Auschwitz. Tutaj gospodarzem jest Andrzej Duda. I wcześniej było pytanie, co powie dzisiaj Putin, a co powie podczas uroczystości w poniedziałek prezydent Andrzej Duda? Pana zdaniem.
Ja myślę, że w ogóle nie trzeba by nic mówić, wystarczy milczeć, dlatego że ta historia II wojny jest znana. To, co się stało w Auschwitz-Birkenau, co Niemcy zrobili z bliźnim innym, można powiedzieć chrześcijanie chrześcijanom, prawda, no ale także i Żydom, to jest znane i tam ta cisza przemawia, natomiast jest to okazja, żeby po prostu wspomnieć tak, jak to właśnie ma być w ten Międzynarodowy Dzień Wspominania Ofiar Holokaustu, wspomnieć to ofiary Holokaustu i ewentualnie poprawić, czy prawdę mówić na temat historii, jeśli padną kłamstwa w dniu dzisiejszym w Yad Vashem w Jerozolimie, gdzie dawny handlarz biustonoszami organizuje swoją półprywatną imprezę dla Putina i szkoda, prawda, że pewne osoby z Zachodu w ogóle tam się pojawiają i podjęły to zaproszenie.
No ale do nas, do Auschwitz przyjedzie między innymi przewodniczący Światowego Kongresu Żydowskiego Ronald Lauder i wiele delegacji, 54 delegacje. Panie profesorze, ale takie pytanie jeszcze związane z tym, jakie cele krótkoterminowe i długoterminowe ma Putin, prowadząc, wszczynając, w ogóle kontynuując tą politykę oszczerstw wobec między innymi Polski?
Wydaje się, że bardziej chyba
wybory
jest jednak nastawiona...
Interesują go wybory prezydenckie i to, żeby było w Polsce zamieszanie?
Jak najbardziej. Zresztą on również, Shin Bet o tym mówi, to jest agencja wywiadu wewnętrznego, a zwracała uwagę w styczniu zeszłego roku, że on przed tymi marcowymi wyborami w zeszłym roku w Izraelu, czy kwietniowymi, przepraszam, potem były wrześniowe, prawda, drugie, a teraz będą trzecie, on również mieszał w izraelskiej polityce, wspierając właśnie to Izrael Bejteinu, nasz dom Izrael, czyli popierając na przykład właśnie te ugrupowania takie nacjonalistyczne tej likudowskiej koalicji, atakując niebiesko-białe, prawda, Bena Gantza czy Jalona, prawda, tych konkurentów Likudu, więc on i w izraelskiej, a w ogóle Rosjanie w wojnie hybrydowej swojej przyjęli, że nawet jak się namiesza w innych krajach, to jest już dobrze. Więc niewątpliwie chodzi tutaj o pewnego rodzaju mieszanie, ale też na pożytek wewnętrznej polityki rosyjskiej. Proszę zauważyć, że on w ten sposób też zaatakował Polskę, ale też ostatnio ogłosił zmianę konstytucji, że zmieni się w ogóle ustrój, prawda, z prezydenckiego na parlamentarno-gabinetowy w Rosji. Więc to też służy pożytek wewnętrzny rosyjskiej polityki, żeby ludziom też zamieszać w głowę, ponieważ generalnie też on tworzy tę politykę neoimperialną, z tego powodu i w Syrię się zaangażował i też na przykład w Libię, zapominam, i poparł rząd narodowy Haradża, natomiast Turcja poparła Seradża, ten drugi rząd w Trypolisie, on poparł w Tobruku, więc Rosjanie też mieszają chociażby w Libii czy w Wenezueli, prawda, w różnych częściach świata. To jest obliczone na sianie fermentu i budowanie pewnej pozycji Rosji w ramach odbudowy wpływów neoimperialnych i również o wzmacnianie pozycji Putina w Rosji, bo chociażby w czerwcu 2018 emeryci się buntowali, prawda, przeciwko Putinowi. Tam jest 13% ludzi żyjących poniżej progu bezrobocia, 59% PKB opartych jest na węglowodorach, prawda, czy jest to anachroniczna już wersja gospodarki. Miało w Skolkowo pod Moskwą powstać wielkie Dolina Krzemowa, tak jak w Kalifornii, nic nie powstało, także Putin też ma opozycję już wewnętrzną, która być może zadaje pytania, prawda, czy nie lepiej tego starszego pana już wymienić na kogoś z nas, prawda, zamiast go trzymać, skoro są pewne również i minusy w całej tej polityce odbudowywania Związku Radzieckiego Putina i oczywiście to, że stracił wpływy w Europie Środkowej dzięki Polsce i wskutek Polski, to jest nasz sukces, niewątpliwie frustruje Putina i dlatego atakuje Polskę. Niektórzy mówią, zróbmy reset z Rosją. Są to częściowo analitycy z dawnej opozycji, prawda? Była pani ambasador w Moskwie, może reset, trzeba inaczej dialogować, engagement, czyli polityka porozumiewania się. Tylko pytanie, jeśli tak ma być, no to niech Rosja zrobi gest, chociażby oddając prezydencki samolot. Wtedy możemy siąść i rozmawiać.
A czy Putin mocno namieszał już w naszej polityce i namiesza jeszcze przed wyborami? Tak króciutko bym poprosił.
Niektórzy uważają tak, chociażby nie zwracając tu polewa prezydenckiego samolotu po katastrofie, tak? Doszło do tego, że w polskiej polityce ten temat stał się tematem, można powiedzieć, arcypolitycznym, powstały komisje, prawda, i tak dalej. Więc chociażby w tym sensie Putin namieszał. Pytanie tylko, czy sobie nie strzelił w kolano? Czy siły, które po 2015 roku doszły do władzy, nie przyspieszyły procesu wypychania rosyjskich wpływów z tej części Europy? On chciał podzielić polskie społeczeństwo, prawda? Chociażby tym faktem, że nie oddawał samolotu, a spowodował wzrost poparcia dla partii politycznych czy pewnych środowisk analitycznych też, które spowodowały takie coś, że z Amerykanami przyspieszyły nam się relacje. Nie mamy już wiz, mamy uzbrojenie, 1000 nowych żołnierzy, pogłębioną deklarację o współpracy z września z Nowego Jorku, prawda, podpisaną, 6 lokalizacji ustalonych dotyczących garnizonów amerykańskich i tak dalej. I w rezultacie jest lepiej niż gorzej dla nas, chociażby w relacjach z Trumpem czy z Amerykanami, a Putin znalazł się w gorszej sytuacji. Więc widzimy, że czasem ta broń bywa obosieczna.
Dziękuję bardzo, panie profesorze. Zobaczymy i posłuchamy przede wszystkim, co dzisiaj powie Władimir Putin. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Gość dnia Radia Gdańsk.
Ze studia Polskiego Radia w Warszawie gościem dnia Radia Gdańsk był profesor Artur Wróblewski, politolog, amerykanista z warszawskiej uczelni Łazarskiego. Rozmawiał Piotr Kubiak.